Okej, rozłóżmy to dzisiaj na czynniki pierwsze. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Stoimy sobie w upalny dzień pod naprawdę palącym słońcem.
Brzmi jak typowe afrykańskie lato.
Dokładnie. I nasza lewa noga zapada się w gorącym, wręcz sparzonym i absolutnie jałowym piasku pustyni. Ale uwaga, nasza prawa noga...
Czekaj, prawa noga jest gdzie indziej.
Tak, prawa noga tkwi po pas w bujnej, soczyście zielonej, uginającej się od ziarna pszenicy.
O rany, taki kontrast.
No właśnie. Granica między jednym a drugim światem jest tak ostra, jakby ktoś po prostu przeciągnął ją nożem po ziemi.
Jasne, czyli zero okresu przejściowego.
Zgadza się. I tak to właśnie z perspektywy starożytnego rolnika wyglądał Egipt. I nasza dzisiejsza dogłębna analiza będzie opierać się na fascynującym wykładzie, który przygotował dr John Oswald.
Ten dotyczący Księgi Izajasza, prawda?
Tak, dokładnie. Przyjrzał się on tekstom z 19, 20 i 21 rozdziału po to, by zrozumieć zjawisko czegoś, co dzisiaj nazwalibyśmy gigantycznymi korporacjami.
Albo takimi systemami, o których mówi się, że są, wiesz, zbyt wielkie, by upaść.
O właśnie. Too big to fail. Naszą dzisiejszą misją jest zbadanie tej starożytnej geopolityki. Chcemy zrozumieć tę uniwersalną lekcję, która przetrwała prawie 2700 lat.
Lekcję o tym, dlaczego pokładanie ostatecznej ufności w mocarstwach jest błędem.
Tak, w supermocarstwach, w siłach natury, czy po prostu w ludzkiej mądrości. To zawsze kończy się fiaskiem.
Wiesz, fascynujące jest tutaj to, że starożytny Egipt czy Babilon, o których dzisiaj rozmawiamy, no to przecież nie są tylko zakurzone państwa z jakichś starych podręczników.
No nie, to byli gracze wagi ciężkiej.
Absolutnie. To były odpowiedniki dzisiejszych potęg. Wiesz, globalnych rynków finansowych, hegemonów technologicznych. Ludzie wtedy patrzyli na te imperia i widzieli w nich gwarancję przetrwania.
Czyli jak czuli na plecach oddech jakiegoś wroga...
To właśnie tam szukali ostatecznego azylu. Zastanowimy się więc, dlaczego takie zaufanie, opieranie się na naturze czy geopolityce jest na dłuższą metę po prostu pułapką.
No dobrze, żeby w ogóle pojąć to desperackie uciekanie mniejszych krajów pod skrzydła Egiptu, na przykład uciekanie przed brutalnym Imperium Asyryjskim, musimy zrozumieć skalę Egiptu.
Skalę tej niesamowitej cywilizacji, racja.
Egipt to była absolutna, powiedzmy, babcia ówczesnego świata. Doktor Oswald świetnie to obrazuje. Kiedy biblijny Abraham wędrował do Egiptu, te wielkie piramidy stały tam już od jakichś 800 lat.
800 lat. Niesamowite.
Prawda. Stare państwo to jest przecież okres między 3100 a 2200 lat przed naszą erą.
Czyli z ich perspektywy to już były starożytne zabytki.
Jak dla nas średniowieczne zamki. Więc ja porównałbym Egipt do takiego idealnego, doskonale zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, takiego blue chipa starożytności. Mieli trzy filary potęgi.
Z czego pierwszy to oczywiście religia.
Jasne. I tu ciekawostka, mieli ponad 10 tysięcy różnych bóstw.
10 tysięcy? Pod względem liczby to oni w historii ustępowali chyba tylko współczesnemu hinduizmowi.
Zgadza się. Zabezpieczyli sobie, wiesz, panteonem dosłownie każdy aspekt życia. Rolnictwo, wojnę, zdrowie, pełen pakiet.
Dokładnie tak. A drugi filar to natura, konkretnie Nil. To jest rzeka, która jest zupełnym ewenementem na skalę świata.
Bo przez ostatnie 400 mil swojego biegu nie ma żadnego dopływu, ani jednego. A mimo to wylewała z absolutną, niewzruszoną wręcz przewidywalnością. Rok w rok zostawiała ten swój żyzny muł.
Czyli rolnictwo działało tam jak w szwajcarskim zegarku.
Idealnie, powiedziane. I wyobraź sobie te proporcje. Obszar rolniczy miał zaledwie 10 mil szerokości, ale ciągnął się przez 300 mil na długość.
I to właśnie to nieskończone morze zboża tak bardzo kusiło później Rzymian, prawda?
No tak, Marka Antoniusza chociażby. Bądźmy szczerzy.
To nie chodziło tylko o urodę Kleopatry.
Oczywiście, że nie. Chodziło o wyżywienie rzymskiej armii. A trzeci filar to była ich mądrość. Mieli najstarsze wyrafinowane przysłowia.
Zasady zachowania. Jak na przykład to, wiesz, jak się zachować przy stole z królem, żeby nie zostać wyrzuconym.
No właśnie, więc skoro ten system działał z taką precyzją przez stulecia, to dlaczego prorok Izajasz twierdzi, że to jest kolos na glinianych nogach? że ten portfel zaraz zbankrutuje.
Fascynujące jest tutaj to, że Izajasz uderza dokładnie w sam rdzeń każdego z tych filarów. On zapowiada potężny kryzys. Taki, w którym religijne struktury zadrżą, a doradcy zaczną podejmować katastrofalne decyzje.
I to doprowadzi do wojny domowej?
Tak. I co ważne, to wcale nie jest oderwane od rzeczywistości. Historia Egiptu zna przecież okresy przejściowe. Władza niespodziewanie zapadała się tam pod własnym ciężarem. Ale najmocniejszym ostrzeżeniem jest to, które dotyczy rzeki. Izajasz zapowiada, że Nil wyschnie.
Czekaj, wyschnie. Przecież Nil to była stała w ich wszechświecie. Na tym opierało się wszystko.
Właśnie o to chodzi. On pokazuje, że to, co wydaje się wieczne w naturze, może nagle zawieść. To w sumie mocno przypomina naszą dzisiejszą wiarę w to, że technologia nas uratuje.
O, zdecydowanie.
Pomyślmy chociażby o tej superburzy, która kilkanaście lat temu zalała metro w Nowym Jorku.
Pamiętam to. Z tego, co wiem, eksperci ostrzegali przed tym od lat.
Dokładnie. Przewidzieli to z 30-letnim wyprzedzeniem. Ale koszty były tak gigantyczne, że problem po prostu zignorowano. Bo założono, że natura zagra według starych reguł.
No tak, czyli typowe oszczędności finansowe wygrywają z ostrzeżeniami.
Albo inny przykład. Ze źródła Centrum Stanów Zjednoczonych. Głębinowe zasoby wód gruntowych wyczerpują się tam w ogromnym tempie, a my zakładamy, że woda po prostu zawsze tam będzie.
Że zawsze tak było, więc zawsze tak będzie. Skoro mądrość geopolityczna zawodzi, natura zawodzi, to gdzie jest ten błąd w kodzie? Dlaczego te systemy musiały upaść?
Wynika to z ich fundamentalnego braku celu. Pogaństwo całkowicie ubóstwia siły natury. Opiera się na cyklach. Wiosna po zimie, dzień po nocy.
Czyli wszystko kręci się wokół samego przetrwania.
Tak. W cyklicznym modelu nie ma punktu docelowego. To trochę przypomina te późniejsze darwinowskie ewolucyjne interpretacje, gdzie liczy się tylko adaptacja gatunku. Natomiast podejście biblijne, to, które proponuje Izajasz, jest liniowe.
Liniowe, czyli ma jakiś wektor, ktoś to prowadzi.
Właśnie. W tekście Izajasz powtarza sformułowanie w owym dniu. Jakieś 5, może 6 razy. To wskazuje, że jutro nie będzie jedynie marną kopią wczoraj. Że to zmierza do celu.
Tu przychodzi mi na myśl ta anegdota, którą podał Oswald. O Renie Smicie. Ale jeśli przyjmiemy, że Bóg ma w tym cel, to nawet takie zdarzenie ma swój głębszy sens.
Jeśli odniesiemy to do szerszego kontekstu, to ta wiara w cel historii jest kluczowa. Bo kiedy oczekujemy, że cykl nas ocali, albo że lokalni politycy, wiesz, jak faraon, nas zbawią...
To jesteśmy skazani na porażkę.
Dokładnie. Liderów oczywiście należy szanować, ale ostateczne zaufanie trzeba położyć gdzie indziej.
Chociaż muszę tu rzucić pewien kontrargument. Z psychologicznego punktu widzenia ten cykliczny pogański świat nie jest dla ludzi po prostu bardziej komfortowy.
Co masz na myśli?
No bo wiesz, brak niespodzianek brzmi bezpiecznie. Uwierzenie w jakiś wielki plan, który po drodze dopuszcza brutalne katastrofy, wymaga ogromnego zaufania. To brzmi jak skok bez spadochronu.
Masz rację, ten cykl daje uludę kontroli, ale to zaufanie do wielkiego planu pozwala zdjąć ciężar z polityków, którzy i tak by nas zawiedli.
Jasne, rozumiem to. I tutaj robi się naprawdę ciekawe, bo żeby uświadomić ludziom, jak bardzo iluzoryczne są te sojusze, posłaniec musiał użyć radykalnych metod.
Bycie starożytnym prorokiem to ogólnie ciężki kawałek chleba.
Najgorsza praca świata. Przypomnijmy sobie Ezechiela. Musiał gotować jęczmień, piec chleb, na odchodach.
O tak, to było dość ekstremalne.
A tutaj mamy 20 rozdział i dowiadujemy się, że Izajasz przez 3 lata chodził boso i w cudzysłowie nago, czyli w samej przepaści biodrowej, no w takim bikini, po tym jak wcześniej nosił ten szorstki wór z juty.
Szanowany obywatel, elita, paradujący po Jerozolimie w bieliźnie. To musiał być niesamowity szok społeczny.
Ale po co on to robił?
Stał się taką żywą pomocą naukową. Jego strój to był klasyczny ubiór jeńca. Pokazywał w ten sposób, jak Asyryjczycy poprowadzą Egipcjan, ich rzekomych wybawców, prosto do niewoli.
I to ma mocny kontekst polityczny. Było takie filistyńskie miasto Aszdod. Król Aszdodu wszczął bunt przeciw Asyrii, a potem w panice uciekł do Egiptu prosić o azyl.
I jak zareagował ten wspaniały sojusznik, Egipt?
No właśnie. Egipcjanie bez sekundy wahania zapakowali go i wydali Asyryjczykom, gdy tylko tamci pogrozili palcem.
Brutalna polityka.
Sojusznicy sprzedadzą cię, jak tylko przestaniesz być opłacalny. Ale dlaczego akurat Izajasz musiał się tak upokorzyć?
Bóg nie zajmuje się masowaniem ludzkiego ego. Używa ludzi, którzy są po prostu dostępni i posłuszni. Zobacz ten kontrast. Prorok w pełni ufa, nawet jeśli fizycznie cierpi i nie do końca rozumie plan.
A z drugiej strony elita, która naiwnie wierzy deklaracjom Egiptu.
Dokładnie tak. I to nas płynnie prowadzi od Egiptu do tego drugiego supermocarstwa, Babilonu.
O tak, rozdział 21. I ta genialna nazwa. Babilon jest nazwany oksymoronem. Pustynia morza.
Brzmi poetycko.
Z zewnątrz luksus, bogactwo ze szlaków handlowych nad Zatoką Perską. Ale pod spodem jałowa pustynia, zwykła błyskotka.
Pycha przed upadkiem. Elam, czyli Persja oraz Media wkrótce połączą siły, by ten Babilon zniszczyć. Traktowano ich przecież jako tyranów i zdrajców.
I to zniszczenie następuje w trakcie słynnej uczty Balszazara.
To jest ta historia z piciem ze złotych naczyń, prawda?
Tak. Drugi w hierarchii władca czuje się tak pewnie, że urządza sobie imprezę w trakcie oblężenia. Piją z naczyń zrabowanych ze świątyni. Wtedy widzi rękę piszącą na ścianie.
I wyrok zapada. Jeszcze tej samej nocy rzekomo niezdobyty system Babilonu upada z hukiem.
Ale jest tu jedna rzecz, która rodzi moje ogromne zdziwienie. W tekście czytamy o wielkim bólu po upadku tej potęgi. Użyto słów o biodrach pełnych udręki i o bólach porodowych. I to jest chyba ból samego Izajasza albo nawet Boga z powodu zniszczenia Babilonu.
Tak to bywa interpretowane.
Ale jak to możliwe? Po tym wszystkim, co ten bezlitosny Babilon zrobił innym. Zazwyczaj chcemy widzieć, jak źli goście dostają za swoje. Chcemy zemsty.
To rodzi ważne pytanie o naszą naturę. Ale pomyśl o tym, jak o kochającym ojcu. Ma dziecko, które zeszło na złą drogę. Ze złamanym sercem musi to dziecko ukarać.
Czyli sprawiedliwość musi się dokonać, ale nie przynosi to radości.
Dokładnie. Konsekwencje są nieuniknione. Prawo musi zadziałać. Ale to zniszczenie, niszczenie życia imperiów, pozostaje tragedią. W boskiej sprawiedliwości nie ma tu złośliwej satysfakcji. I to też wyjaśnia naturę samych proroctw biblijnych.
Znaczy, że to nie jest rozkład jazdy końca świata.
Właśnie. To nie służy do tworzenia harmonogramów. Przecież pamiętamy chociażby wielokrotne, zupełnie chybione przepowiednie Jacka van Impa. Traktowanie proroctw jak dat ważności to błąd.
Miały budować pewność, że to Bóg, a nie politycy, ma ręce na kierownicy historii.
Dokładnie. Ktoś inny ma ostateczną kontrolę nad tym wektorem.
Skoro tak, to kto miał być odbiorcą tego przesłania? Na wieży stoi strażnik, wypatruje karawanu uchodźców uciekających na wielbłądach w stronę Edomu czy też Dumy. I to przesłanie o upadku Babilonu jest skierowane do ludzi wymłoconych.
Wymłoconych. Genialna metafora.
Tak. Wyobraź to sobie. Rolnik bierze wołu, przywiązuje do niego wielkie sanie nabijane kamieniami. Ten wół ciągnie to po zbożu, rozbija łuski, a potem rzuca się to widłami na wiatr.
Wiatr wywiewa lekkie, bezwartościowe plewy, a ciężkie, dobre ziarno opada.
I to są właśnie ci wygnańcy. Byli zmiaszczeni przez geopolitykę, ale zostali oddzieleni. I najciekawsze jest to, że Izajasz mówi to do ludzi, którzy dopiero za 150 lat znajdą się w babilońskiej niewoli.
150 lat wcześniej daje im instrukcję.
Tak. Mówi im, zostaniecie wymłoceni. Będziecie tam. Ale pod żadnym pozorem nie asymilujcie się z ich wielką, błyszczącą kulturą. Bo to ich oparcie się asymilacji sprawi, że gdy Cyrus zdobędzie Babilon, to właśnie oni, to oddzielone ziarno, będą gotowi wrócić i odbudować świątynię.
Wiesz, jak tak o tym mówisz?
Mhm.
Wyobraziłam sobie takiego wygnańca, stoi w cieniu tych gigantycznych ziguratów babilońskich, trzyma w dłoni ten skrawek pergaminu ze słowami Izajasza.
I czerpie z niego siłę. Więc co to wszystko tak naprawdę oznacza w szerszym kontekście?
Że mimo poczucia bycia pyłkiem w trybach imperium, ten wielki system kiedyś po prostu runie. Ale powiem ci, że w tym mroku jest jeszcze jedna niespodzianka.
Jaka?
Jeśli wrócimy do 19 rozdziału, do Egiptu, znajdziemy tam niesamowity finał. Izajasz pisze, że w Egipcie powstanie ołtarz. Egipcianie będą wołać do Boga i go poznają. To jest wielka, szokująca wizja pojednania. Izrael, Egipt i Asyria, wielcy dawni wrogowie, połączeni.
Wow, brzmi zupełnie jak utopia w tamtych czasach.
Tak, a patrząc historycznie, potencjalnym spełnieniem tego była bardzo wczesna chrystianizacja Egiptu i powstanie kościoła koptyjskiego. To mi trochę przypomina, wiesz, ten stary hymn Strażniku, powiedz nam o nocy.
Piękny tekst.
Noc upadku potęg, owszem, jest gęsta i przerażająca, ale na końcu za tą ciemnością nieuchronnie nadchodzi poranek i pokój.
I to jest moment na ostateczny wniosek naszej dzisiejszej dyskusji. To nie jest tylko historia o zakurzonych miastach. To jest przestroga przed outsourcingiem naszego poczucia bezpieczeństwa.
Zdecydowanie tak. Oddawanie bezpieczeństwa w ręce polityków czy gospodarki to błąd.
Wydaje nam się, że systemy materialne czy mądrość doradców to solidny beton, a tak naprawdę to pustynie morza. W czasach spokoju śliczną bogactwem, ale w obliczu kryzysu są tylko fatamorganą. Prawdziwe bezpieczeństwo tkwi w zrozumieniu, że historia idzie w konkretnym kierunku, ma swój cel.
Absolutnie nie możemy iść na zgniłe kompromisy. Nie możemy bezrefleksyjnie asymilować się z systemami, które wymagają ślepego oddania, bo ich czas zawsze się kończy.
Dokładnie. Starożytny Egipt i Babilon to były po prostu systemy w stylu too big to fail swoich czasów. I na zakończenie chciałbym zostawić nas z taką prowokującą myślą. Przenieśmy to na nasze własne podwórko.
Jasne.
Patrząc na nasze współczesne, osobiste życie, co jest tym naszym prywatnym, niewidzialnym Nilem? Czym jest to coś, o czym zakładamy, że na 100% będzie płynąć i wylewać z bezwzględną przewidywalnością w każdy, powiedzmy, poniedziałek rano?
Praca, pieniądze, relacje.
Właśnie. Gdyby ten nasz osobisty, niezawodny Nil z dnia na dzień po prostu wysechł już jutro rano, to na jakim fundamencie byśmy zostali? Zostawiam nas wszystkich z tym pytaniem do przemyślenia. Do usłyszenia następnym razem.